Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy na kolejny wykład w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego na antenie telewizji Trwam. Te wykłady prowadzi dzieło biblijne imienia świętego Jana Pawła II i konkretnie wykładowcy dziś z katedry egzegezy. Są nimi ksiądz dr Marcin Kowalski. Witam serdecznie.
Szczęść Boże. Szczęść Boże Państwu.
I drugim gościem, ale i prowadzącym wykład jest ksiądz dr Marcin Zieliński. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Ojca, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, dziś proponujemy temat Mojżesz i historia wyjścia. To już kolejne spotkanie. Dziś przymierze synajskie. Zapraszam teraz do uważnego wsłuchiwania się w wykład, w proponowane treści, a po wykładzie czas na Państwa pytanie na naszej antenie. Zapraszam.
Państwo, witamy bardzo serdecznie pierwszy raz po wakacjach w katedrze egzegezy tekstów Starego i Nowego Testamentu. Dziś, jak już słyszeliśmy w zapowiedzi, zajmiemy się tematem Przymierza Synajskiego, czyli czytamy uważnie 19 rozdział Księgi Wyjścia i 24 rozdział Księgi Wyjścia. Przypomnijmy króciutko, w jakim momencie pozostawiliśmy w zeszłym semestrze naszą historię biblijną, historię wyjścia. Poprzedni wykład poświęcony był buntom i szemraniu Izraela na pustyni. Czytaliśmy rozdziały od 16 do 18 Księgi Wyjścia. Izrael doświadcza podczas wędrówki przez pustynię trudów związanych także z tym nowym statusem Bożego wędrowcy. Bóg dla swego ludu czyni wiele cudów. Otwiera skały, z której wyprowadza wodę, daje im manny i przepiórki, zamienia gorzkie wody w słodkie. Oprócz tego wielkiego tematu teologicznego, jaki pojawia się wówczas w Księdze Wyjścia, czyli tematu szemrania Izraela, który wystawia swego Boga na próbę. Mamy także inny temat, w którym autor natchniony pokazuje Boga, który w rzeczywistości wypróbowuje przez tę wędrówkę swój lud i okazuje swoje nieskończone wręcz miłosierdzie i nieskończoną cierpliwość wobec ich buntów. Przypomnijmy, że tematem centralnym, który wybrzmiewa w całej Księdze Wyjścia, jest królowanie Jahwe. Kto jest prawdziwym królem nad Izraelem? Faraon czy też obcy bogowie? To jest pytanie, na które odpowiadamy w pierwszych 15 rozdziałach Księgi Wyjścia. Pozytywną odpowiedź odnajdujemy w momencie, kiedy Bóg wyprowadza Izraela z Egiptu, stwierdzając: to ja jestem prawdziwym panem nad Izraelem. Potem ten sam Bóg karmi swój lud na pustyni, tak czyni dobry ojciec, ale także władca ludu. Czyli w ten sposób Bóg po raz kolejny potwierdza właściwie swoje panowanie nad Izraelem, przebaczając także i okazując nieskończoną cierpliwość wobec ich buntów i szemrania. No i wreszcie Bóg jako król potwierdza swoje panowanie, dając prawa. I to tu jesteśmy dzisiaj. Do tego właśnie momentu dochodzimy w dzisiejszym odcinku. 19 rozdział Księgi Wyjścia to ten rozdział, w którym Bóg wreszcie powierzy swojemu ludowi prawa potwierdzające jego panowanie w Izraelu. W jaki sposób Izrael, będąc tylko narodem grzeszników, może żyć i komunikować się ze swoim Bogiem, którego świętość wypełnia całą ziemię, którego świętość, jak dalej mówić będą Żydzi, nie da się nawet objąć w przybytku świątynnym. Aby Izrael mógł zbliżać się do swojego Boga, aby mógł do Niego mówić, aby mógł żyć w Jego obecności, Bóg daje mu przestrzeń przymierza. Bóg daje mu prawa, według których będzie organizował tę komunikację i życie z Bogiem. Wraz z etapem ofiarowania prawa wchodzimy w zupełnie nowy, oczekiwany etap relacji między Bogiem i Jego ludem.
I w tym kontekście pojawia się kategoria przymierza, kategoria niezwykle ważna dla nas, bo życie społeczne, także życie religijne, mogło być i było bardzo często regulowane przez pewne bardzo precyzyjne przymierza. W starożytności mamy do czynienia z różnymi typami przymierzy, różnymi umowami spisywanymi pomiędzy różnymi stronami. Umowy te mogą być indywidualne albo zbiorowe. Mamy do czynienia z kontraktami małżeńskimi, z kontraktami ekonomicznymi. Te umowy mogą mieć jako podmiot albo jednostki, ale podmiotami tych umów mogą być też całe państwa. I wreszcie te umowy zawierane mogą podkreślać albo równość partnerów, albo podkreślać, że jeden partner jest wyższy, ważniejszy, a inny jest jego wasalem. Tu przykładem takich przymierzy, w których jedna strona jest dominująca, a druga jest wasalem, to są przymierza asyryjskie. To właśnie Asyryjczycy eksponowali, że oni, zawierając przymierze, są panami, oni decydują, oni narzucają pewne prawa. Więc to przymierze, o którym słuchamy w 19 rozdziale, jest to pewna kategoria niezwykle istotna, bo nie jest to tylko zwykły układ, zwykła umowa. Jest to uroczysty traktat, który zawierają dwie strony, w których zobowiązują się do pewnych rzeczy, w których precyzyjnie określają swoje relacje. Badacze od dawna zajmowali się tymi dokumentami, bo choć te czasy są dosyć odległe, to wbrew pozorom mamy szeroki wachlarz różnego rodzaju umów, kontraktów, spisanych, opieczętowanych, bardzo precyzyjnych w swojej strukturze. Badając kulturę Imperium Chetyckiego czy Asyryjskiego, odkrywamy te traktaty i widzimy rzeczywiście, że są pewne elementy wspólne, które ich łączą. Gdybyśmy chcieli stworzyć taką wzorcową strukturę starożytnego traktatu, miałaby ona następujące elementy. Pierwszy, bardzo ważny, to jest identyfikacja dokumentu. Mamy od razu jasno powiedziane, że jest to przymierze, które dotyczy dwóch stron i te strony są wymienione. Drugi element istotny to element historyczny, prolog. Wyliczane są tam dobrodziejstwa wyświadczane przez stronę silniejszą na rzecz wasala. I przykładem tego może być na przykład Księga Wyjścia, 19 rozdział, 4 wiersz. Potem jest opisywany sam akt zawarcia przymierza. Wyszczególnia się tutaj oczekiwania wobec wasala, ale także podkreśla, jakie zobowiązania bierze na siebie strona silniejsza. Potem kolejny istotny element to błogosławieństwa i przekleństwa. Jeżeli ktoś będzie wierny przymierzu, będzie doświadczał błogosławieństwa i radości. W przypadku złamania tego przymierza są wyliczane przekleństwa, nieszczęścia, które na łamiących przymierze spadną. Ważnym też elementem są świadkowie. Każdy dokument musi być poświadczony, nie tylko spisany, ale musi mieć też konkretnych i wiarygodnych świadków. I takich świadków często się powołuje. I wreszcie ostatni element niezwykle istotny to złożenie tego upamiętniającego dokumentu, czy wzniesienie jakiejś steli, zaznaczenie w sposób taki prawie liturgiczny, z namaszczeniem, że to oto przymierze zostało zawarte, że ten akt prawny, ale także religijny miał rzeczywiście miejsce.
Drodzy Państwo, jak za chwilę zauważymy, wiele z elementów struktury przymierza odnajdziemy w 19 rozdziale Księgi Wyjścia i dalej w kolejnych aż do 24, ale w rozdziałach, które będziemy czytali, nie mamy w sensie ścisłym do czynienia z dokumentem przymierza. Właściwie można by powiedzieć, że takiego spisanego świadectwa, sensu stricte, w tych rozdziałach nie znajdziemy. Tora jako taka jest dokumentem przymierza. A więc w pierwszych pięciu księgach Mojżesza odnajdziemy tę strukturę i charakterystyczne elementy przymierza, o którym przed chwilką mówiliśmy. One będą rozsiane w całym tekście, w którym będzie się stwierdzało powielekroć w pięcioksięgu zaistnienie przymierza pomiędzy Bogiem i jego ludem. Powielekroć Bóg będzie przypominał wymagania, jakie stawia przed swoim ludem, przypominał przekleństwa, które towarzyszą tym, którzy łamią te wymagania, i błogosławieństwa, które są zarezerwowane dla tych, którzy są wierni przymierzu. Dzięki wierności przymierzu Izrael stanie się narodem Bożym, stanie się jego szczególną własnością. Wreszcie mowa będzie także dzisiaj w 19 rozdziale Księgi Wyjścia o tym, że przymierze zostaje upamiętnione w szczególny sposób stelami, które Mojżesz stawia tam na Synaju, a później w historii Izraela przypominane także poprzez kamienie pamiątkowe, które Izraelici wznoszą w kolejnych ceremoniach odnowienia przymierza. A więc w sensie ścisłym cały pięcioksiąg będzie jednym wielkim dokumentem przymierza, w którym znajdujemy mnóstwo elementów łączących przymierze mojżeszowe ze starożytnymi przymierzami, jakie zawierały ze sobą ludy, czy to chetyckie, czy asyryjskie. Zwróćmy uwagę, drodzy Państwo, jeszcze na jeden bardzo ważny fakt. Przymierze mojżeszowe to nie jest pierwsze przymierze, jakie zawiera się w Starym Testamencie. Przed przymierzem Mojżesza mamy do czynienia jeszcze z dwoma innymi bardzo ważnymi przymierzami, które są rodzajem przygotowania także do tego. W Księdze Rodzajów w 9 rozdziale opisuje się przymierze, jakie Bóg zawarł z całą ludzkością za pośrednictwem patriarchy Noego. Natomiast w 15 rozdziale Księgi Rodzaju opisuje się przymierze abrahamowe. Są dwa bardzo ważne przymierza, które także w sposób ważny i szczególny różnią się od przymierza mojżeszowego. W tych dwóch pierwszych przymierzach z Noem i z Abrahamem jedynie Bóg zobowiązał się do tego, że będzie wierny przymierzu, które właśnie zawiera. Innymi słowy, tylko Bóg ściąga na siebie także wszystkie klauzule związane z przymierzem, błogosławieństwa i przekleństwa. Przekładając to na praktyczne wnioski, cokolwiek Izrael uczyni, cokolwiek uczynią potomkowie Abrahama czy ludzkość w przypadku przymierza z Noem, Bóg zawsze pozostanie wierny. W przymierzu mojżeszowym jest już inaczej. Izrael, który jest także reprezentantem w jakiś sposób ludzkości, Izrael dojrzał do tego, żeby być pełnoprawnym partnerem w przymierzu z Bogiem. Po tej wspólnej drodze i po wszystkim, czego doświadczyli, Bóg zaprasza ich teraz do większego zaangażowania. Innymi słowy, już nie tylko od wierności Boga, ale także od wierności jego ludu, ludzkiego partnera, będzie zależała trwałość tego przymierza.
Wielość tradycji związanych z tym przymierzem jest opisywana w rozdziałach 19, od 19 do 24 Księgi Wyjścia. I ta historia opisuje pewien rdzeń historyczny, pewne wydarzenie, które rzeczywiście zaistniało, związane z przybyciem Boga na Syjon, na Synaj, z jego objawieniem się i zawarciem przymierza. Ale pamiętamy, że wokół tego wydarzenia narosło wiele opowiadań, było wiele różnych przekazów i w pewnym momencie te rozmaite, różnorodne tradycje są zbierane, są łączone razem, aby nadać tej narracji pewien spójny charakter. Czyli widzimy tutaj pewne wydarzenie opisane na wiele sposobów, które w pewnym kontekście historycznym zostaje opisane, zredagowane i zestawione, aby być takim spójnym przekazem tej historii. To, że opis ten jest pewnego rodzaju redakcją, widzimy też analizując tekst, na przykład w Księdze Wyjścia w 19 rozdziale, w wersecie 3, 7, mamy opisanego Mojżesza, który najpierw wchodzi, a potem schodzi. I kilka wersetów później, w rozdziale 19, w wierszu 14, mamy jeszcze raz zejście Mojżesza, co może nam się wydawać tutaj nielogiczne. Ale to podkreśla, że te wszystkie wydarzenia, teofanie, które czasem są opisywane kilka razy, one były traktowane jako tekst święty i w pewnym momencie redaktor nie chciał pewnie wyrzucać niektórych elementów z tekstu, bo był przekonany o tym, że ma tu do czynienia z tekstem świętym. Więc te niespójności redakcyjne są też próbą pogodzenia różnych tradycji, próbą włączenia ich w nurt jednej spójnej narracji. To, co wyłania się z tej narracji, to jest opis przymierza, nowa tożsamość ludu, nowa kategoria ludu Bożego, który zawiera szczególne przymierze z Bogiem. W jaki sposób łączono te tradycje? Tutaj egzegeci przeprowadzali różne szczegółowe badania. Jako przykład takiego badania możemy przywołać tutaj komentarz z Anchor Bible, z serii Anchor Bible, Propa, który analizuje te teksty szczegółowo. Jest to analiza dosyć precyzyjna, ale też hipotetyczna. Nie wszystkie rzeczy jest łatwo ustalić. My zaprezentujemy tutaj pokrótce takie niektóre wnioski, niektóre ustalenia. Krótko streszczając, można powiedzieć, że w tekście przypisywanym Jahwiście, w tej warstwie przypisywanej Jahwiście, mamy opis Boga, który zstępuje na Synaj, na Górę Świętą. Ta góra zostaje spowita dymem i mamy tutaj niezwykłe podkreślenie świętości Boga. Mojżesz ogląda tego Boga w wizji i w pewnym momencie sporządza kamienne tablice z prawami. To jest tradycja jahwistyczna. W opowiadaniu przypisywanym Elohiście Bóg przybywa na Choreb w środku burzy i wzywa tam Mojżesza i podczas długiej rozmowy przekazuje mu prawa i po tym następuje zawarcie przymierza zwieńczone rytem pokropienia krwią oraz ucztą starszych w obecności Pana. Być może pierwsze połączenie tych tradycji, jachwistycznej, elohistycznej następuje w VIII wieku przed Chrystusem, w czasach Ezechiasza, już po upadku Królestwa Północnego. Ale potem widzimy też inne zabiegi redakcyjne związane ze szkołą kapłańską, kiedy Jahwe jest opisywany jako ten, który zstępuje w słupie ognia, ten, który objawia się w obłoku na Synaju, to są wersety 19:1 i 24:15-17 z Księgi Wyjścia. I tu podkreśla się nieustannie majestat Boga, do którego nie można zbliżać się bezkarnie, podkreśla się nieustannie Jego świętość. Ostateczny redaktor układa te opowiadania w jedną całość. Ta historia, ona była na wiele sposobów rekonstruowana. Nie jest łatwo wyodrębnić poszczególne warstwy tekstu. Zbadania fascynujące, ale my chcemy się skoncentrować przede wszystkim na takim tekście, na tekście, który mamy, na tekście, który w tej formie przetrwał do naszych czasów i który znajduje się w Biblii, którą my studiujemy. Spróbujmy zatem zobaczyć, jak wygląda struktura tego tekstu zredagowana przez autora, który poprzez pewną redakcję, pewien opis precyzyjny chce też nam przekazać swoją myśl teologiczną.
Drodzy Państwo, za chwilę już pojawi się przed naszymi oczyma struktura tekstu, która zapowiada naszą lekturę. Przechodzimy już do samych tekstów Księgi Wyjścia. Widzimy, że w 19 rozdziale, w pierwszej części, w pierwszych 15 wersetach opisuje się właściwie swego rodzaju przygotowania Izraela na przyjście Pana. Część druga, 19:16-25, Jahwe wreszcie przybywa na Synaj, czyli przygotowania jakby oblubienicy do przyjęcia swojego oblubieńca. Jahwe wreszcie przybywa, oblubieniec przybywa. Rozdziały od 20 wersetu 1 do 23, 33 to praktycznie dar prawa. Jahwe daje ludowi dekalog, później Izrael odpowiada na przybycie Jahwe i dar prawa, praktyczna aplikacja praw przymierza i księga przymierza. I wreszcie ostatni rozdział, 24, to już zawarcie przymierza między Bogiem a ludem i jego przywódcami. Widzimy w tej strukturze, rozdział 19 i 24 opisuje właściwie zawarcie przymierza. To są takie ramy historyczne, opis tego, co wydarzyło się wówczas na Synaju. Natomiast to, co w środku, czyli rozdziały od 20 do 23, opisują dar prawa, który towarzyszy zawarciu przymierza. Innymi słowy, prawo, które daje się ludowi, to swego rodzaju zapis przymierza także. To są te wymagania, które Bóg stawia przed swoim ludem i to są związane z nimi także błogosławieństwa i przekleństwa. Przechodzimy zatem, drodzy Państwo, do samej lektury Księgi Wyjścia. Zaczynamy od pierwszej części. Izrael przygotowuje się na przybycie Boga na Synaj. Przyjrzymy się najpierw dwóm pierwszym wersetom, które otwierają naszą narrację. Rozdział 19, wersety od 1 do 2, czytamy, było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu. W tym dniu przybyli na pustynię Synaj, wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Bachodesh haslishi lecet bene Israel me'eretz Mitzrayim bayom haze ba'u midbar Sinai. Tak tekst ten brzmi w oryginale, co uderza w tym rozpoczęciu 19 wersetu, 19 rozdziału, to brak narracyjnego ciągu, narracyjnego waiktola, tak technicznie byśmy to powiedzieli, czyli narracyjnego ciągu, który łączyłby 19 rozdział z resztą, czyli z tym, co mieliśmy do tej pory. To sugeruje, ta przerwa, pauza sugeruje, że werset 19 powinien być oddzielony, czy rozdział 19 powinien być oddzielony od tego, co wcześniej. Zaczyna się nowa historia. Bardzo ważna historia, którą podkreśla się w tekście, wskazując na ten dzień. Bayom Hazech. Tego dnia przybyli synowie Izraela na pustynię Synaj. Cóż to za dzień, który w ten sposób się wyodrębnia z tekstu narracji, który się tak podkreśla? Żydzi czy żydowscy komentatorzy będą mówili, że jest to ten dzień, na który cały Izrael czekał od początku swojego stworzenia, od początku historii, którą zaczyna z Bogiem. Dzień, w którym Bóg nada wreszcie prawo, to jest absolutnie najważniejszy dzień w tej historii, który będą nazywali po prostu tym dniem, tym bardzo szczególnym dniem. O jaki precyzyjnie dzień może chodzić? Żydowska tradycja umieszcza przymierze synajskie i dar nowego prawa 6 dnia 3 miesiąca Siwan. Drodzy Państwo, ten miesiąc to jest miesiąc pomiędzy majem i czerwcem według naszego kalendarza. Według kalendarza rabinackiego wypada wówczas święto tygodni, Szawuot, Zielone Świątki. Zielone Świątki w kalendarzu rabinackim, żydowskim sytuują się w bliskości naszego święta zesłania Ducha Świętego. Dla Żydów jest to czas, kiedy celebruje się uroczyście dar prawa otrzymanego na Synaju. O tym, że jest to celebracja antyczna, starożytna, świadczą teksty z Księgi Jubileuszy, a także prawdopodobnie tekst drugiej Księgi Kronik, gdzie opisuje się króla Asę zbierającego całą wspólnotę Izraela, aby przypomnieć sobie błogosławieństwa i przekleństwa i odnowić przymierze z Jahwe. Święto tygodni nie miało w kalendarzu żydowskim stałej daty. Być może dlatego nie podaje jej nasz autor. Zależy od święta Paschy, maj, czerwiec. Tak jak nasze święto zesłania Ducha Świętego. Podaje się tylko dzień ten. Gdzie przybywa Izrael? Czy właściwie w jakim precyzyjnym miejscu można by ulokować to święto przymierza czy dar prawa? Mówi się w naszym tekście, że Izraelici przybyli na Synaj, pustynię Synaj. I tu mamy co najmniej dwie możliwe lokalizacje tej góry, na której Bóg spotyka się ze swoim ludem. Od IV wieku tradycja chrześcijańska wskazuje na górę, którą Państwo właśnie widzą przed oczyma, na półwyspie Synaj, Dżebel Musa. Alternatywną lokalizację wskazuje się w Arabii, to jest starożytny kraj Madianitów, po drugiej stronie Zatoki Akaba, może za chwilę zobaczymy te plansze. Dżebel al-Lafs to jest góra, na której według innych badaczy mogła znaleźć się ta, czy zaistnieć cała nasza ceremonia przymierza. Idziemy za tradycją starożytną, także chrześcijańską IV wieku, lokalizując nasze przymierze na Dżebel tzw. Musa, czyli na półwyspie Synajskim. Teksty będą mówiły o tym, że Izrael rozbija się naprzeciw tej góry. Komentatorzy żydowscy będą opisywali bardziej obrazowo Izraela, który otacza górę jakby świętym kordonem. Świętość Boga, jak pisze się dalej i opisuje dalej w Księdze Liczb, jest pośrodku ludu.
Przeczytamy następny fragment tego tekstu. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał do niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz i wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom. W tekście tym sama składnia również oddziela nam w sposób szczególny postać Mojżesza, który teraz, po przybyciu do szczególnego miejsca spotkania z Bogiem, wstępuje na górę. Ta góra to takie zaproszenie do wejścia w świat Boga, do wspięcia się na wyżyny i doświadczenia Jego obecności. Zwróćmy uwagę, że Bóg, zwracając się tutaj do Mojżesza, mówi językiem niezwykle poetyckim, pełnym patosu, żeby też podkreślić szczególny charakter tego spotkania. To nie jest tylko i wyłącznie zwykłe spotkanie, to jest przygotowanie właśnie do zawarcia tego wielkiego przymierza. Mamy tutaj czasownik w formie hifil higit, który podkreśla również, że opowiadanie, które słyszeliśmy, są powiązane bardzo mocno z historią wyjścia. Widzieliście pewne rzeczy, obserwowaliście pewne rzeczy. To wszystko, co się dzieje teraz, ono też ma bardzo mocny związek z przeszłością. Dzięki analizowaniu przeszłości Izraelici są też w stanie zrozumieć sposób postępowania Boga, przynajmniej po części. Wchodzą w tą Bożą logikę historii zbawienia. Autor bardzo mocno podkreśla tutaj, czy ukazuje Boga, który zwraca się w sposób bezpośredni do Izraelitów, mówiąc wy. To nie jest ogólne opowiadanie o wydarzeniach, ale to jest zwracanie się do ludzi, którzy byli świadkami pewnych rzeczy. Wy widzieliście pewne rzeczy, wy doświadczyliście pewnych rzeczy. Ja pewne rzeczy zrobiłem dla was, więc mamy tutaj do czynienia ze świadkami Bożych cudów. To nie są tylko postronni obserwatorzy, ale to są świadkowie zbawczej mocy Boga. I potem piękny obraz Boga, który niesie tego Izraela na skrzydłach orlich, czy tekst hebrajski może również być aluzją do sępa, do ptaka, który jest znany z tego, że potrafi latać w bardzo długie dystanse, pokonywać bardzo długie dystanse, który szczególnie też troszczy się o pisklęta. I to by mógł być taki obraz, który w przekonaniu rabinów, badaczy żydowskich tego tekstu sugerowałby, że całe to doświadczenie przekraczania pustyni, kroczenia po pustyni było właśnie takim doświadczeniem dosyć łatwym, dosyć przyjemnym, dlatego że tak naprawdę Bóg niósł tych ludzi, On tych ludzi prowadził. I w pewnym momencie Bóg po tym wprowadzeniu historycznym mówi: teraz, jeżeli pilnie będziecie słuchać mojego głosu i strzec mojego przymierza, czyli mamy taki ważny moment, odniesienie do przeszłości, do tego, co Bóg już zrobił, a potem powraca się do tej rzeczywistości, w której się znajdujemy. Teraz przechodzimy do sedna sprawy i rozpoczynamy naszą rozmowę, nasze paktowanie. Jeżeli będziecie rzeczywiście słuchać mojego słowa. Składnia hebrajska, taka dosyć szczególna, bo tam mamy formę kal, w infinitywie, potem formę waiktol, to są dwa rdzenie, które są praktycznie powtórzone jeden obok drugiego. Ta forma szczególna, ta szczególna składnia akcentuje słuchanie. Jeżeli będziecie rzeczywiście słuchać mojego słowa, jeżeli rzeczywiście to słowo dotrze do was, jeżeli go usłyszycie, to wtedy pewne rzeczy będą się rzeczywiście działy. Ale warunkiem niezwykle istotnym tego jest wysłuchanie, usłyszenie, rzeczywiste słuchanie Słowa Bożego. Jeżeli będziecie słuchać tego słowa i będziecie strzec przymierza, będziecie moją szczególną własnością. Tekst hebrajski używa tej słowa segulach, które opisuje szczególną część majątku, która należała wyłącznie do króla albo do posiadającej ją osoby. Więc jest to taka szczególna własność, coś umiłowanego, coś pięknego, coś, co jest szczególną naszą własnością, co nas bardzo cieszy. Więc ten lud Boży, jeżeli będzie słuchał słowa i zawsze to przymierze, staje się właśnie taką szczególną własnością Pana Boga. Ale nie tylko szczególną własnością, ale także szczególnym królestwem, królestwem kapłańskim, królestwem świętym i bliskimi przyjaciółmi, jakby można powiedzieć, rodziną króla, pierworodnymi Boga. Te trzy tematy są niezwykle istotne, bo z jednej strony mamy do czynienia z pewną rzeczywistością wyodrębnioną, z pewnym królestwem, w którym Bóg staje się szczególnym władcą. Pewna zamknięta rzeczywistość, której Bóg jest jedynym Panem. Potem mówi się też o tym, że ten lud jest ludem kapłańskim. Mamy Aarona, mamy Lewitów, mamy postaci kapłańskie, ale tu i podkreśla się, że cały lud musi być święty, że wszyscy muszą przestrzegać prawa czystości, bo tylko wtedy, gdy będą tego prawa czystości przestrzegać, będą mogli się do Boga zbliżać i będą mogli składać Mu ofiary. O tym mówi Księga Wyjścia w 24 rozdziale. Więc to przestrzeganie czystości podkreśla szczególny kapłański charakter tego narodu, który staje się jakby wobec innych narodów pewnego rodzaju kapłanem, reprezentantem wszystkich narodów w momencie modlitwy do Boga. Ten naród wreszcie jest pierworodnym Boga, czyli taką osobą szczególnie przez Boga wybraną, która doświadcza Jego świętości, która tą świętością jest otaczana i która rzeczywiście jest pierwszym, pierworodnym Bożym Synem.
Drodzy Państwo, wciąż jesteśmy w opisie przygotowania Boga na czy przygotowania Izraela na przyjście Boga. Czytamy kolejny werset, 7 i 8, 9 naszej narracji. Mojżesz powrócił, zwołał starszych ludu, przedstawił im wszystko, co Pan mu powiedział. Cały lud jednogłośnie deklaruje: uczynimy wszystko, co Pan nakazał. Pan rzekł wówczas do Mojżesza: oto przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z Tobą i uwierzył Tobie na zawsze. Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. Widzimy, że lud tutaj reprezentowany jest przez starszych, obiecuje swoje bezwzględne posłuszeństwo słowom Jahwe. Pan przychodzi w gęstym obłoku, Ab-Heanam, to jest szczególny rydwan Boży, który zatrzymuje się nad górą Synaj. Ten sam obłok będzie zatrzymywał się nad namiotem spotkania, wypełni go. ogień Boży będzie pochłaniał także ofiary złożone wówczas na ołtarzu, a dalej podnosząc się towarzyszył ludowi w jego wędrówce przez pustynię. Ten obłok osłania majestat Boży, ale równocześnie sygnalizuje obecność tajemniczego, kochającego, troskliwego Ojca pośrodku Izraela. Pan przystępuje do Mojżesza także w gęstym obłoku, aby uwierzytelnić jego misję i osobę. Zbliżamy się do końca już tych przygotowań Izraela na przyjęcie Pana. Ostatnie wskazówki słyszymy w wersetach od 10 do 15. Pan mówi do Mojżesza: idź, każ im dzisiaj przygotować się na święto, niech wybiorą swoje szaty, niech będą gotowi na trzeci dzień. Pan na oczach całego ludu stąpi wówczas na górę Synaj. Oznacz ludowi granice dookoła góry. Tej granicy nie wolno będzie przekraczać. Kiedy zabrzmi trąba, mają podejść pod górę. Bądźcie gotowi za 3 dni. Tak kończą się wskazówki, których udziela się ludowi, i nie zbliżajcie się do kobiet. Izrael ma się przygotować do swojej inwestytury kapłańskiej, do swojego uświęcenia przez obmycie, wypranie szat. To jest klasyczne przygotowanie kapłanów, którzy mają pełnić służbę w świątyni jerozolimskiej. Cały obszar dookoła góry jest określony jako święty. Nie wolno go dotykać pod karą śmierci. Temu obrzędowi zbliżenia się do Pana towarzyszy dźwięk rogu. Wszystko przypomina nam świątynię jerozolimską i wszystko przypomina nam także to, co działo się w świątyni jerozolimskiej. Góra Synaj rzeczywiście zamienia się w świątynię. Nawet ten nakaz dotykania kobiet sugeruje, że nie wchodząc w szczegóły socjohistoryczne związane z prawami czystości, sugeruje, że cały lud ma być tutaj dla Jahwe małżonką. Zbliża się oblubieniec, który od swoich wymaga absolutnej czystości i wierności. Za chwilę będziemy świadkami ceremonii zaślubin.
I właśnie trzeciego dnia rozgrywa się następna istotna scena, kiedy Bóg się objawia. Wysłuchajmy teraz tego tekstu. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby. Także cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była spowita cała dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów. Pan stąpił na górę Synaj, na jej szczyt, i wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. Mamy tutaj piękny motyw Boga wstępującego w burzy na górę Synaj. To jest taki topos, który również pojawia się w innych opowiadaniach kananejskich. Mamy tutaj scenografię pełną dźwięków, pełną głosów, pełną zjawisk, które sygnalizują tę tajemniczą obecność Pana Boga. Ona z jednej strony ukazuje wielkość Boga, Jego majestat, Jego potęgę, ale ten obraz obłoku, który jakby otula tę górę, otacza ją, jest też takim szczególnym znakiem Bożej opieki, Bożej życzliwości, że ten Bóg rzeczywiście zbliża się do ludzi, aby ich objąć. Mamy z jednej strony więc dźwięki, które mogą nas odstraszać, potężne głosy rogu. Pamiętamy historię Gedeona, który w ten sposób pokonał wrogu, właśnie trąbiąc wrogi, wzbudzając wielką panikę w ich obozie. A z drugiej strony te wydarzenia podkreślają, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju wezwaniem Boga. Bóg również trąbi nie tylko po to, aby przestraszyć, ale po to, żeby wezwać, żeby zaprosić. Lud reaguje drżeniem i bojaźnią, bo rzeczywiście widok jest wstrząsający. I ta teofania, ona się prezentuje praktycznie jak jakiś wybuch ogromnego wulkanu. Głos, który się rozlega, ten dźwięk coraz mocniejszy, jest takim momentem, w którym Bóg zaprasza do siebie Mojżesza i w pewnym momencie zaczyna z nim rozmawiać. O czym rozmawia? Tekst biblijny tego nie mówi, ale żydowskie komentarze mówią o tym, że być może już w tym momencie Bóg dyskutuje z Mojżeszem o prawie, o dekalogu, który potem będzie przekazany. Słuchajmy się też w następny fragment. Pan rzekł do Mojżesza: stąp na dół i upomnij lud surowo, aby się nie zbliżał do Pana, chcąc go zobaczyć, gdyż wielu z nich przypłaciłoby to życiem. Także kapłani, którzy mogą kiedy indziej zbliżyć się do Pana, niech się oczyszczą, aby ich Pan nie pobił. Wtedy rzekł Mojżesz do Pana: lud nie będzie śmiał podejść do góry Synaj, gdyż zakazałeś mu tego surowo, mówiąc: oznacz granicę około góry i otocz, ogłoś ją jako świętą. Potem Pan powiedział do niego: idź, stąp na dół, a potem przyjdź ty i Aaron z tobą. Kapłani i lud nie mogą przejść granicy, aby wstąpić do Pana, bo by ich ukarał. Mojżesz zszedł na dół do ludu i to mu oznajmił. Mamy tutaj nakaz stąpienia na dół, aby jeszcze raz oznajmić ludowi, że w żaden sposób nie może się do tej góry zbliżać. Nakaz wydaje się być zbędny, bo to już wcześniej było ogłoszone, ale tutaj według rabinów Bóg w szczególny sposób testuje też wierność Mojżesza, jego wierność Słowu Bożemu. Być może też Bóg, sprowadzając go na dół, każąc mu zejść na dół, chce mu oszczędzić tego dramatycznego widoku, przerażającego obrazu Bożej chwały, która opuszcza górę. Mamy tutaj jeszcze raz motyw teofanii, motyw zbliżania się Boga, który zawsze budzi szczególny lęk i który jest wyzwaniem do tego, aby się dobrze do tego przygotować, bo przybliżenie się do Boga, zbliżenie się do Boga bez odpowiedniego przygotowania grozi śmiercią.
Drodzy Państwo, Jahwe przybył na Synaj. Izrael przygotowany do tego spotkania wie już, że do świętości Boga nie można zbliżać się bezrefleksyjnie. Przed tym Bóg ostrzegał także swojego wielkiego sługę Mojżesza w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia. Przechodzimy do rozdziału 24, w którym widać kolejny etap tego przymierza, ryty związane z zawarciem przymierza, które wówczas na Synaju się dokonuje. Przechodzimy do porządku dziennego nad wszystkimi tekstami związanymi z prawem, które towarzyszą oczywiście przymierzu, a które analizowane były tutaj jak dekalog podczas naszych innych wykładów. Jesteśmy w 24 rozdziale Księgi Wyjścia, gdzie widać wreszcie, jak wygląda sam ryt zawarcia przymierza. Pan raz jeszcze zaprasza Mojżesza, tym razem z Aaronem, Nadabem i Abichu i 70, aby wstąpili na górę. Sam Mojżesz zbliży się do Pana, oni się nie zbliżą, lud ma nie wstępować razem z nimi. Wrócił Mojżesz, obwieścił wszystkie te słowa ludowi, który znów deklaruje: wszystkie te słowa wypełnimy. I znowu akcja przenosi nam się na Izraela, który czeka pod górą Synaj. Tylko wybrani, Mojżesz, Nadab i Abichu, mają wstąpić na tę górę Bożą. Nadab i Abichu to według tradycji synowie Aarona, którzy później zginą także nieopatrznie, dotykając rzeczy świętych. To przestrzeżenie czy ostrzeżenie przed tym, że do Boga rzeczywiście nie można zbliżać się bez należytego przygotowania i bojaźni. Nie ma wybranych, takich, którzy byliby chronieni przed tą świętością Boga, jeśli ją pogwałcą. Mojżesz wraca na dół do ludu, tłumaczy im te słowa raz jeszcze. Lud spontanicznie deklaruje, że wszystkich ich będzie przestrzegał. I tutaj dalej w naszej narracji następuje już opis zawarcia przymierza. Od 4 wersetu czytamy: spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana, nazajutrz rano zbudował ołtarz u stóp góry, postawił 12 stel stosownie do liczby 12 pokoleń Izraela i polecił młodzieńcom izraelskim składać Panu ofiarę całopalną i ofiary biesiadne. Mojżesz wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza, czytał ją głośno ludowi, który oświadczył: wszystko to uczynimy, będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew, pokropił nią lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie waszych słów. Drodzy Państwo, Mojżesz spisuje prawa dane przez Pana. Kiedy prawa stają się już dokumentem spisanym, nabierają zupełnie nowej wartości, stają się autorytatywne, będą dyktowały życie całego ludu, nie można do nich także już niczego dodać. Mojżesz buduje ołtarz i stawia 12 stel. Podobne konstrukcje czy stele widzimy także w świątyniach pogańskich, gdzie symbolizują obcych bogów. Tutaj oczywiście 12 stel symbolizuje pokolenia izraelskie. komentatorzy żydowscy mówili, że te 12 stel jest po to, aby także odgrodzić obszar święty tej góry, która rzeczywiście zamienia się w świątynię Pana, w której składa mu się pierwszą ofiarę. Mojżesz poleca młodzieńcom składać ofiary całopalne. Ola czy Olot to były ofiary całe, przeznaczone dla Pana, które były ofiarami dziękczynienia, także w sposób szczególny wyrażano swoje oddanie, dedykację Panu. Składa się tam także ofiary biesiadne, których charakterystyka polega na tym, że część z nich spożywa lud. Tam na tej świętej górze za chwilę będziemy świadkami uczty Boga ze swoim ludem, a więc lud zaproszony jest do wspólnoty, zasiadania przy stole Bożym, tak jak będzie to czynił w świątyni jerozolimskiej. Część krwi wreszcie zostaje przelana do czar, a druga część zostaje użyta po to, aby skropić nią lud. Cóż oznacza ta krew, którą kropi się wówczas lud? Komentatorom żydowskim scena przypomina rozdział 15 Księgi Rodzaju, gdzie Bóg przechodzi pomiędzy przeciętymi połówkami zwierząt, sugerując w ten sposób, że bierze na siebie przekleństwa, tę śmierć, która spadnie na niego, jeśli nie dochowa wierności przymierzu. Być może ta krew oznacza także krew, która spada na Izraela, jeśli nie dochowa wierności przymierzu z Panem. To jednak zbyt mało. Ta krew, którą wcześniej Mojżesz używa do uświęcenia ołtarza, także uświęca lud. Świętość jest darem Boga. Przez tę krew lud staje się szczególną własnością świętymi samego Jahwe. Świętość i krew, innymi słowy, oznacza także, że ten lud staje się rodziną, najbliższą rodziną Boga. Tłumacząc to na bardzo już praktyczny język, Izraelici przez ten ryt stają się po prostu jego krewnymi.
I w tym momencie następuje widzenie Boga oraz moment uczty. Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abichu i 70 starszymi Izraela. Ujrzeli Boga pod jego stopami, jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł on ręki, mogli przeto patrzeć na Boga. Potem jedli i pili. Ci wybrani, szczególnie przygotowani członkowie ludu, którzy są też jego reprezentantem, w pewnym momencie stają w obecności Boga. Tu pojawia się ważny element stóp. To jest element, który często też jest spotykany w architekturze Starożytnego Wschodu, w świątyniach. W traktacie pomiędzy Ramzesem II a królem hetyckim mówi się o przysiędze złożonej u stóp Boga Ra. Podobnie w syryjskiej świątyni z VIII wieku w Ain Dara odkryto wyciosane w kamieniu stopy bóstwa. Pamiętamy również, że sama świątynia izraelska była traktowana jako podnóżek Bożych stóp. Więc to doświadczenie jest związane z oglądaniem Bożych stóp, z doświadczaniem Jego obecności, ale jest to zawsze widzenie ograniczone i niedoskonałe. Widzą oni konstrukcję błyszczącą, pełną światła. Tekst hebrajski używa takiego wyrażenia ma'asech libnat, które może być aluzją do jakiejś budowy, konstrukcji z cegieł, ale ma to obrazować jakby posadzkę Bożego pałacu. Piękną rzeczywistość, pełną światła, w której Bóg mieszka. Mamy tutaj nagromadzone różne obrazy, czy szlachetne kamienie, które związane są właśnie ze światłością, z czystością, z przejrzystością. I co jest również istotne, tam pojawia się słowo tahor, które podkreśla czystość. Jest to miejsce, w którym przebywa Bóg, więc jest to miejsce, które jest czyste, nieskażone. Tak jak czyste, nieskażone są ofiary, które są składane Bogu. I ostatni element piękny to spożywanie posiłku w obecności Boga. W starożytnym protokole było to uznanie autorytetu i władzy tego, który zapraszał. Była to również istotna ceremonia wieńcząca zawieranie przymierza.
Drodzy Państwo, w tym momencie pozostawiamy Izraela, który ucztuje ze swoim Bogiem na górze. Ominęliśmy całą część związaną z prawami w naszej narracji. Kończymy tym pięknym obrazem, kiedy Izrael wciąż trwa. Niech ta chwila także odciśnie się w naszej pamięci tam na górze, będąc blisko swojego Boga, zasiadając z Nim do stołu. Święty Paweł w liście do Rzymian będzie pisał, że to przymierze synajskie wciąż trwa, bo ono jest nieodwołalne. No trwa także i przemawia wciąż do nas z kart Księgi Wyjścia, przekazując bardzo ważne prawdy związane z Bogiem, i człowiekiem, którzy zawierają przymierze. Izrael jest tutaj typem właściwie i może być typem całej ludzkości. Po pierwsze, ta historia mówi nam o tym, że przymierze zawsze jest bezinteresownym darem Boga. Darem powodowanym miłością. Bóg wybiera człowieka i zaprasza do wspólnoty ze sobą. Po drugie, w tym przymierzu synajskim widać tak, że Bóg pozostaje i jest Bogiem. On jest w oczywisty sposób większy niż Izrael, który wchodzi w to przymierze i który w pewien sposób odgrywa rolę Bożego partnera, oczywiście odpowiedzialnego, ale także wasala. To Bóg jest Bogiem w przymierzu, to nie jest układ partnerski, chociaż od człowieka i od jego kreatywności zależy trwałość tego przymierza. No i wreszcie przymierze ma ogarnąć całość życia Izraela. Po to są prawa, po to są także wszystkie instytucje kultyczne, które otrzymują ofiary, liturgia, aby Izrael chodził w obecności swojego Boga. Drodzy Państwo, to przymierze oczywiście w sposób szczególny zapowiada także przymierze Nowego Testamentu, nad którym już nie będziemy się tu zatrzymywać. To zadanie dla katedr także teologicznych Starego i Nowego Testamentu, ale w przymierzu, które Bóg zawiera ze swoim ludem na Synaju, widać już także tę nową jakość i właściwie zapowiedź przymierza, które zostanie zawarte już nie przez krew cielców i kozów, ale przez krew Chrystusa, w którym już nie tylko Izrael, ale cała ludzkość będzie partnerem Boga, w którym już nie będą musieli, czy nie będziemy musieli oglądać Bożych stóp, ale będziemy oglądali samo oblicze Boga wcielonego w Chrystusie. Przymierze Nowego Testamentu, przymierze, które zawieramy w Chrystusie, oczywiście nieskończenie przekracza przymierze synajskie, które jest jego zapowiedzią, typem. Samo w sobie przymierze synajskie jednak także pozostaje ogromnym światłem w historii ludzkości i, jak mówiłem, wciąż przemawia do nas z kart Księgi Wyjścia. Dziękujemy dziś Państwu bardzo serdecznie w imieniu całej naszej katedry za to spotkanie i lekturę tekstów Księgi Wyjścia. Nasz następny odcinek poświęcony będzie historii upadku Izraela, czyli złotemu cielcowi. Tymczasem dziękujemy ślicznie, serdecznie za uwagę.
Dziękujemy naszym wykładowcom, a Państwa, jak wspominałem na początku spotkania, zapraszam i zachęcam do kontaktu telefonicznego. Numer telefonów do studia, do telewizji Trwam 56 657 0011, drugi telefon 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I numery telefonów dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Mamy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Andrzeju.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewica. Mówimy tu o Księdze Wyjścia. Ja tak jak patrzę na Pismo Święte, to czytam w ogóle tą księgę jako księgę wyjścia z ciemności, ale tu właśnie mamy na początku wyjście z tego ucisku, wyzysku, z niewoli, gdzie jeden człowiek o jednym kolorze skóry drugiemu człowiekowi z innego narodu czyni tutaj życie na ziemi piekłem. I tu widzimy, że tak jak Pan Jezus przychodzi później, też wyzwala ludzi z ciemności i też jeden człowiek drugiemu człowiekowi w tym czasie wyrządza krzywdę, czyniąc ucisk, wyzysk, czyniąc życie tu na ziemi piekło. Jeden ma takie przyjemne życie, wygodne, takie na pałacach, gdzie faraon, Cezar i jego lud, ci, którzy razem z faraonem jednoczą się w tym, by drugiego człowieka uczynić niewolnikiem, ale jednocześnie w tym samym momencie ci, którzy mają dawać światło ludziom, uczyć o Panu Bogu, no też nie spełniają swoich funkcji i w takich właśnie ciężkich momentach, takich w czasach wyzysku, jak za Faraona, za Cezara, przychodzi Pan Jezus. No ma przyjść ostatecznie też, tak jak Faraona ukarać tych, którzy czynią złe rzeczy. I tutaj jest pytanie, czy my rozumiemy jak iść za Panem Bogiem, żeby właśnie nie wpadać w ten ucisk, wyzysk, bo to nie jest tak, że Pan Bóg tak nudzi się, jest reżyserem i mówi sobie, o, zrobimy ciekawe życie ludziom, jeden drugiego będzie męczył, będzie sensacja, będą morderstwa i tak dalej.
Panie Andrzeju, jeżeli mogę, już rozumiemy, też bardzo proszę, żeby się przyznawać, że Pan jest z Olsztyna, nie z Białegostoku. Tutaj nie martwić się tym, będziemy starali się Pana też odbierać, ale też mieć tutaj pewien umiar. Więc pytanie o to pewnie, jak realizować też to przymierze, jak realizowali je Izraelici, jak je rozumieli, tak i dzisiaj my, jak rozumiemy przymierze z Panem Bogiem. Czy to jest możliwe i realne?
W wymiarze społecznym, tak? Bo rozumiem, tego dotyczy pytanie. Zresztą ciekawe, odnoszące się także do samej instytucji przymierza. Jak mówiliśmy, między Bogiem i Izraelem nie można postawić w sensie ścisłym znaku równości. To jest przymierze dwóch jednak nierównych stron. Bóg jest tu absolutnie dominującym, właściwie autorem wszystkich błogosławieństw i dobrodziejstw dla Izraela. Izraelici są i mają być podporządkowani. Ale już na poziomie ludu prawa, które daje Bóg, stwarzają absolutny poziom równości. Czyli wewnątrz samego ludu, z racji tego, że wszyscy są dziećmi Boga, wszyscy są ludem kapłańskim, wszyscy mają być także równi. To jest także wielka lekcja, którą Jezus będzie kontynuował w Nowym Testamencie, mówiąc, że mamy być wszyscy dla siebie braćmi. Tam w narracji Księgi Wyjścia widzieliśmy nawet scenę, w której zapowiada się, że na górę mają wstąpić już nie tylko Mojżesz, ale także inni starsi Izraela. Ten przywilej pierwszeństwa Mojżeszowi zostaje tutaj jakby odjęty. W Księdze Wyjścia będzie też mowa o tym, że duch prorocki wstępuje na innych. Mojżesz nie ma także monopolu na bycie jedynym pośrednikiem. Cały lud, czy właściwie my wszyscy, mamy być równi wobec siebie na pewno i mamy oczywiście równy przystęp do Boga. I to jest oczywiście wielka lekcja czy przesłanie, które teraz trzeba przekładać na język codzienności, w której bywa różnie, bywa trudno także, w której jako dzieci jednego Boga, jeśli wierzymy w to, jeśli szanujemy Boże prawa, powinniśmy także respektować siebie nawzajem.
Z tego, co czytamy w Księdze Wyjścia, rozdział 19 czy 24, no, wynika, czym jest to przymierze. I ksiądz też powiedział pod sam koniec, można być podsumowując, kwestia tego przymierza, że ono obejmuje całe życie. I pytanie też może o to, co dziś dzieje się w przestrzeni życia publicznego, gdzie domagają się niektórzy wolności światopoglądowej, rozdziału państwa i kościoła. Jak to odnieść, jak to zrozumieć, patrząc na to, no, czym związał się, czy czym Bóg związał Izraela przez przymierze?
Tak, to słuszny poniekąd postulat, o którym mówi też Sobór, jakoś rozdziału tych dwóch rzeczywistości, nie może być traktowany jako postulat, w którym wyrzuca się wszelkie elementy religijności z życia społecznego i politycznego. To jest absolutnie nieuprawnione. Bardziej, że właśnie być wiernym przymierzu z Bogiem właśnie znaczy żyć nim na co dzień, a więc także pracować, uczyć się, studiować, wcielać je w życiu politycznym, społecznym, które także według pism już Starego Testamentu ma stawać się miejscem, w którym Bóg także jest obecny, jego historią. To Królestwo Ziemskie Izraela przecież było już zapowiedzią niebieskiego, w jakiś sposób przepracowywane w Duchu Bożych Praw, to miejsce sprawiedliwości. A więc te Boże prawa nikomu nie grożą. One czynią z tego miejsca lepsze miejsce dla ludzi po prostu. Miejsce bardziej sprawiedliwe.
Księże Marcinie, a jak połączyć przymierze zobowiązania i wolność? Tak, bo Pan Bóg do czegoś zobowiązuje Izraela. On też się czuł zobowiązany, a z drugiej strony daje mu wolną wolę. Może wypełnić, może przystąpić, może odpowiedzieć, a z drugiej strony ta wolność, którą nieraz pewnie Izrael miał problem, dzisiaj my jako ludzie wolni również mamy problem w tym spotkaniu i przymierzu z Bogiem.
Więc warto widzieć to przymierze nie tylko jako taki element prawny. Musimy dostrzegać, że Bóg nie tylko nadaje pewne przymierze, nie tylko pragnie pokazać, że są pewne prawa, których należy przestrzegać, ale jest też ważny element, który już się w naszym opowiadaniu tutaj pojawi, w naszym wykładzie, element miłości. Jeżeli przypatrzymy się uważnie ewolucji samej idei przymierza, w pewnym momencie dostrzegamy, że Pan Bóg nie zadowala się układem prawnym, nie mówi, ja ci dam to, a ty masz mi oddać pewne rzeczy, ale w pewnym momencie Bóg pragnie miłości. I z tą miłością zawsze jest związana wolność, to znaczy, żeby to przymierze było przeżywane w sposób piękny, przymierze rozumiane jako pewnego rodzaju związek dwóch partnerów, dwóch rzeczywistości, tam musi być rzeczywistość wolności, czyli nie może być przymusu, musi być element, w którym ktoś mówi, ja rzeczywiście pragnę tego przymierza przestrzegać. To jest ważne nie tylko w kwestii małżeństwa, miłości, także w kategorii prawa. Tutaj Żydzi są wielokrotnie ostrzegali, potem się mówi, masz do wyboru, możesz przestrzegać, ale nie musisz. Jest po prostu wolność, więc ta wolność jest takim momentem kluczowym na samym początku. Bez tej wolności całe przymierze byłoby pewnego rodzaju zniewoleniem. Również Faraon takie prawa nakładał, z nikim ich nie konsultując. Bóg tymczasem proponuje, ofiaruje pewne rzeczy, mówi, jakie są zasady i zaprasza, i pyta się, czy chcesz.
Może jeszcze tylko dodam, że w 20 rozdziale Księgi Wyjścia, w pierwszym wersecie jest mowa wyraźnie o tym, że prawo przymierze ma strzec wolności ludu, żeby już więcej nie byli niewolnikami w Egipcie. Bóg przypomina, ja jestem tym, który wyprowadził cię z ziemi niewoli. Oto prawa, które mają strzec twojej wolności.
Bo w tej mowie Boga do Izraela tak dostrzegamy to, co było już, tak, te wszystkie wydarzenia zbawcze, że ja cię wyprowadziłem, kwestia wezwania do posłuszeństwa. Z tym, no mówię, nieraz ludzie mają największy problem, jakby nie dostrzegają, że to posłuszeństwo również zakłada wolność, jakby czujemy się, no nie wiem, to nie rób tego, nie rób tego, zakazuje ci, tak? Czy to dobrze rozumiemy, czy też
tak,
daje tę wolność mimo wszystko?
Wolność, jak powiedział tu ksiądz Marcin, jest zawsze punktem wyjścia. W sensie bez niej Izrael jest zaproszony do wejścia w przymierze ze swoim Bogiem. Zaproszony do tego, żeby wybierać drogę błogosławieństwa. To wszystko są Boże zaproszenia. Więc wolność jest punktem wyjścia i wolność właściwie jest strzeżona przez te prawa przymierza. One są jej absolutną gwarancją.
Też musimy pamiętać, żeby nie upajać się tą wolnością, bo bez tego przymierza, bez tego momentu dojścia do Pana Boga, to takie wolne przemieszczanie się po pustyni, kroczenie tam, gdzie chcemy, byłoby rzeczywiście błądzeniem takim. Czyli to moment wyjścia, wyzwolenia jest też takim momentem, w którym my musimy się zastanowić, dokąd chcemy dojść.
Proszę bardzo, telewizja trwa.
Szczęść Boże, powiedziałam, że się nie będę odzywała, ale nie ma telefonu, a mam takie pytanie. Jak rozumieć usprawiedliwienie z wysoka? Czy jest to przyjście Jezusa chwale, czy jest to chrzest w duchu?
Dziękuję bardzo, pani Renato. Szczęść Boże, też w perspektywie tego, co stało się, jeżeli chodzi o przymierze.
Usprawiedliwienie to rzeczywiście ofiara Jezusa, która otwiera nam drogę do nieba i która czyni z nas znowu dzieci Boga, nie Jego wrogów, czyli zmazuje nasz grzech. To usprawiedliwienie przychodzące z wysoka to innymi słowy dar nowego życia, dzieciństwa Bożego, który przychodzi przez krzyż Jezusa, więc ani chrzest z ducha, ani ta pierwsza rzeczywistość, o której pani także wspominała, ale przede wszystkim przymierze, czy nowe przymierze, które otrzymujemy w Chrystusie.
Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Pewnie najbliższe będzie w styczniu.
Tak, w okolicach.
Zapraszam serdecznie. Drodzy państwo, dziś naszymi wykładowcami katedry egzegezy byli ksiądz Marcin Kowalski. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. I ksiądz Marcin Zieliński. Dziękuję. Drodzy państwo, dziś temat, który proponowaliśmy, Mojżesz i historia wyjścia, przymierze synajskie. W styczniu spotykamy się na kolejnym wykładzie. Zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli chodzi o katedrę egzegezy, bo następne nasze spotkania systematycznie w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca.